Anno Domini 23, no może 24, dokładnie 2000 lat temu. Czas, w którym na ziemiach między Odrą a Bugiem, Bałtykiem a Tatrami nic jeszcze się nie wydarzyło. Przynajmniej tak uczono cię w szkole. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądała Polska przed 2000 lat? Dopiero 8 wieków później pojawi się pierwsza wzmianka o naszych władcach. Będzie musiał minąć 1000 lat, zanim w roku 1025 Bolesław Chrobry otrzyma koronę króla Polski. Dzieje naszego narodu ruszą wtedy z kopyta, a twoi moi przodkowie będą świadkami triumfów i porażek, wolności i zniewolenia. Polski od morza do morza i Polski poza mapą Europy. 1000 lat naszej historii, czy jednak faktycznie nasze dzieje mają swój pierwszy rozdział dopiero od chrztu w roku 966 i pierwszych oficjalnie zarejestrowanych polskich władców? Czy w naszych żyłach płynie w większości słowiańska krew, a Słowianie zasiedlający tereny dzisiejszej Polski wchodzili na ziemie opuszczone przez inne ludy? Dlaczego każdy szkolny podręcznik historii mówiący o naszej historii zaczyna się od Mieszka? Czy wcześniej niczego tu nie było, nie mieliśmy przodków, a na terenach obecnej Polski rozciągały się bagna i knieje, których nie chcieli nawet podbijać rzymscy cesarze? Dziś zapraszam na odcinek, w którym przeniesiemy się w czasy przedpiastowskie i to będzie prawdziwa historia Polski, jakiej nie znacie. Odcinek Jak wyglądała Polska 2000 lat temu powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się książka Barbarika. 1000 lat zapomnianej historii ziem polskich. Jej autor, historyk Michael Morris Twarowski, będzie dziś moim gościem i razem postaramy się także i Was przenieść w czasie. Jak zawsze dziękuję za Wasze subskrypcje kanału i komentarze. Jeżeli chcecie, aby materiałów filmowych na YouTube ukazało się więcej, zapraszam także do dołączania do klubu historii, jakiej nie znacie na Patronite. Akcja trwa do końca października, a wszyscy patroni otrzymują ode mnie książki o wartości przekraczającej kwotę miesięcznego wsparcia. Szczegóły na końcu audycji. W swoich poszukiwaniach ciekawych książek i ich autorów dotarłem w końcu do Grodu Kraka. Celem było także spotkanie z wybitnym brytyjskim historykiem Antonem Beevorem, które zaowocowało specjalnym odcinkiem. Będziecie mogli go obejrzeć niedługo pod koniec października. Październik nieprzypadkowo, bo Sir Beevor napisał książkę o rewolucji październikowej, która okazuje się właśnie w Polsce. Książkę fenomenalną, dlatego wojna domowa w Rosji, będąca troszkę zapomnianym, ale przerażającym epizodem w dziejach Europy, będzie tematem nowego filmu na kanale. Skoro mowa o Krakowie i Grodzie Kraka, to ten wątek także jest nieprzypadkowy. Wszystko bowiem wskazuje na to, że tak jak w każdej legendzie czy bajce dla dzieci jest w tej opowieści o Kraku ziarno prawdy. Bo dzisiaj właśnie o tym, jak wyglądali władcy, mieszkańcy naszych ziem i same tereny przed czasami Piastów, a nawet i dawniej, w umownym roku 23 naszej ery. Dzisiaj gościem historii, jakiej nie znacie, będzie Michael Morris Twarowski. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Zanim zaczniemy rozmowę o historii, proszę wybaczyć mi dociekliwość, bo gdy pojawia się historyk czy autor zajmujący się polską historią, ale posiadający niepolskie imię lub niepolskie nazwisko, to od razu mi się zapala lampka oznaczająca ciekawość. Od razu pytam, czy nie jest pan Polakiem, czy może półpolakiem?
Jestem, marketingowo dałoby to się fajnie opakować, że ktoś z daleka zainteresował się polską historią. Jestem Polakiem, mam polskie obywatelstwo, ale urodziłem się w Australii i jestem też Australijczykiem z australijskim paszportem, ale polskiego pochodzenia i cały etap mojego życia, tak nazwijmy formacyjnie, edukacyjnie, spędzony w Polsce już.
Od razu mówię, że moim pomysłem na nasze dzisiejsze spotkanie było przekręcanie zegara o równo 2000 lat wstecz. Znajdujemy się na terenach między Odrą a Bugiem, między Bałtykiem a Tatrami. Jest rok 23. Jak wygląda wtedy świat? Co się dzieje w Europie?
Jeśli chodzi o Europę, to najłatwiej można powiedzieć, co się działo w basenie Morza Śródziemnego, bo to był kolejny czas, kiedy cesarz Tyberiusz był władcą Cesarstwa Rzymskiego. Były to czasy, kiedy wszechwładnym prefektem pretorianów był Sejanus. Jeszcze nikt nie przypuszczał, że na polecenie cesarza Tyberiusza Sejanus zostanie stracony razem z większą częścią swojej rodziny. W 23 roku naszej ery to jeszcze było 3 lata przed tym, zanim Poncjusz Piłat zostanie prefektem Judei, ale już wtedy arcykapłanem w Jerozolimie był Józef zwany Kajfaszem, więc pojawiają się jakieś tam postaci, nazwiska, które do dzisiaj brzmią znajomo. No i z racji stanu zachowania źródeł, używając takiej frazy lubianej przez historyków, najwięcej możemy powiedzieć właśnie o tym Cesarstwie Rzymskim, bo zachowały się no przede wszystkim dzieła Tacyta i trochę Swetoniusza, że Tacyt zapewnia nam obraz tego Cesarstwa Rzymskiego, a Swetoniusz dodaje nam taki pikanterii za pomocą żywotów Cezarów.
No dzisiaj to, co się działo w Wiecznym Mieście, nas nie bardzo interesuje, ale bardzo interesuje nas to, co się działo na północnych rubieżach Cesarstwa Rzymskiego. Czy cokolwiek wiemy na ten temat?
W zasadzie wszystko, co się działo na północ od granic Cesarstwa Rzymskiego, poznajemy oczami Rzymian. Czyli to nie jest tak, że ktoś sobie tam spisał, opowiedział swoje dzieje, tylko to jest percepcja Rzymian. I też trzeba mieć świadomość tego, że Rzymianie nie wszystko opisywali, co wiedzieli, bo uważali rzymscy autorzy, że to może nie interesować. Nie interesowało to ani rzymskich autorów, były pewnie jakieś takie kwestie, albo rzeczy, które uważali rzymscy autorzy za niezbyt ważne do opisania. Paradoksalnie właśnie w okolicach roku 23, czy może okolicach 20 roku, pojawiają się pierwsze źródła, które pozwalają wprowadzić ziemię Polski, dzisiejszej Polski na karty historii. Na przykład u Strabona zachowane nazwy plemion, które jeden z badaczy nazwał, że to są pierwsze nazwy etniczne związane z terenami dzisiejszej Polski. Więc co można powiedzieć o ziemiach między Odrą a Bugiem w roku 23, to można nazwać ludy, które tam mieszkały. Ja używam słowo plemion, bo to ono jest takie bardzo wygodne i pojemne, intuicyjne, ale to nie chodzi o takie plemię, jak sobie wyobrażamy, na przykład, że jacyś tam dzikusi z dzidami, jakieś takie brak cywilizacji, to od razu jest plemię, a jak jest cywilizacja, to jest państwo. Używam tego pojęcia w znaczeniu potocznym, bo tak się przyjęło i chyba tak łatwiej opowiadać o tamtych czasach.
Jakąś podstawą wyobrażenia naszej historii jest jednak to, w jaki sposób pisane są podręczniki do historii w szkole. Oczywiście najpierw uczymy się o pradziejach, cesarstwie, Grekach, cesarstwie rzymskim. Później pojawia się biskupin, ale jak się okazuje, mieszkańcy biskupina z nami nie do końca mają wiele wspólnego.
Jeśli chodzi o przeszłość w ogóle ziem polskich, znaczy ja zrobię takie intro do odpowiedzi, że poznając może nie tyle historię, co przeszłość terenów dzisiejszej Polski, korzystamy z instrumentariów różnego rodzaju badaczy. Ja z racji, powiedzmy, moich kompetencji zawodowych używam głównie instrumentarium historyka, ale też bardzo przydatne jest instrumentarium archeologa i coraz bardziej przydatne, tylko trzeba to ostrożnie używać oczywiście, jest instrumentarium związane z szeroko rozumianą antropologią, czy też genetyką. Jeśli chodzi o, pytanie było twoje pierwsze, ten 23 rok, 2000 lat temu, to już wtedy z instrumentarium historyka mogę wystąpić i mogę powiedzieć, że te ludy nazywały się tak i tak. Z kolei jeśli chodzi o ten biskupin, w 8 istniejący w 8 wieku przed Chrystusem, to jest domena archeologów i genetyków po części. Wiemy, znaczy historyk nie będzie miał nic specjalnego do dodania, bo wątpliwe jest, chociaż nigdy nic nie wiadomo, że musiałoby zostać odkryte jakieś nowe, fenomenalne źródło w rodzaju relacji jakiegoś greckiego pewnie podróżnika, który zainteresował się tymi terenami. Jeśli chodzi o ten biskupin, to pojawiały się dwie takie skrajne opowieści, bo kiedy odkrywano biskupin w okresie międzywojennym, stał się polem polemiki, walki między nazistowską III Rzeszą i polskimi historykami. No i tezy nazistowskich, niemieckich historyków były oczywiście pseudonaukowe, bo miały wykazać, że cywilizacja to tylko Germanie i przodkowie Niemców, czy też Aryjczycy, jakkolwiek zwać, a z kolei Słowianie to jest tylko jakiś taki lud oczywiście niecywilizowany i tak dalej, i tak dalej. No siłą rzeczy wywołało to reakcję o wiele bardziej, gdyby pewnie nie ten napór pseudonauki niemieckiej, być może by to inaczej wyglądało, ale lansowano tezę, że biskupin był prasłowiański i Słowianie mieszkali na tych terenach nawet tak zamierzchłych czasach, jak prawie 3000 lat temu. Dzisiaj, co możemy powiedzieć o tym biskupinie, to badania antropologów, genetyków, gdzie mając to instrumentarium historyka, mogę sobie tylko przeczytać i powtórzyć za nimi, że rzeczywiście można dostrzec ślad, ciągłość między tamtymi czasami a współczesnymi. Jest to oczywiście, jest temat w ogóle puszka Pandory, ale nie jest takie od rzeczy próba znalezienia jakiejś nitki biologicznej, genetycznej ludzi zamieszkujących biskupin w VIII wieku przed naszą erą, a nami dzisiaj. Słowa Słowianie bym nie używał w żadnym wypadku, ponieważ słowo Słowianie generalnie jest nazwą, która pojawia się w źródłach dopiero w VI wieku naszej ery, więc byłoby sporym anachronizmem przenoszenie rzeczy. No trochę tak, jeżeli dobrze liczę, to nas od tego VI wieku dzieli mniej więcej tyle, co ten VI od tego biskupina. Znaczy no trochę więcej, ale powiedzmy jest to ta skala stuleci, więc trzeba mieć świadomość, ile się wydarzyło po drodze w naszej historii od VI wieku, a ile się mogło wydarzyć od VIII przed Chrystusem do VI naszej ery.
Ziemie polskie nie były, więc jakąś białą plamą na mapie Europy, ale jak możemy określić nazwy tych plemion czy ludów, które tutaj zamieszkiwały w czasach starożytności?
W zasadzie te nazwy poznajemy cały czas ze źródeł rzymskich. Świetnym źródłem jest na przykład Germania Tacitus, pisana pod koniec pierwszego wieku naszej ery, które to wiadomości mogły pochodzić od mieszkańców terenów dzisiejszej Polski. Ja może będę mówił już mieszkańców Polski, żeby nie powtarzać za każdym razem terenów dzisiejszej Polski. Mieszkańców Polski od plemienia Lugiów, posłowie lugijscy zjawili się na dworze cesarza Domicjana, prosząc o pomoc. Cesarz Domicjan udzielił pomocy w postaci 100 jeźdźców, co brzmi dość abstrakcyjnie, że nagle rzymscy żołnierze, jacyś legioniści, jeźdźcy, brali udział w walkach wewnętrznych. Gdzieś tutaj bliżej południowej Polski można by się spodziewać, że to jest coś, co ja bym usłyszał przed wejściem w ten temat, mając tylko wiedzę ze szkolnego podręcznika, jako coś bardzo, bardzo dziwnego, egzotycznego i zgoła fantastycznego. Kolejnym takim źródłem, który jest też taką sondą, trochę takie Galileo, co przelatuje koło tej odległej planety, jest dzieło geograficzne Ptolemeusza, działającego w Aleksandrii, który opisywał rozmaite ludy mieszkające też na terenach dzisiejszej Polski. Pada tam jedna nazwa miejscowa, która jest szczególna, bo chodzi o miasto Kalisja, czy osadę Kalisja, którą powszechnie identyfikuje się z Kaliszem. Ja w zasadzie jestem przekonany do tej identyfikacji, ale trzeba uczciwie przyznać, że jak we wszystkich kwestiach z tak zamierzchłej przeszłości, gdzie mam tak mało źródeł, pojawiły się też głosy kwestionujące tę identyfikację. Więc tych źródeł jest dość mało, że one są takie, te wzmianki są przygodne, ale jest ich na tyle, że da się napisać z perspektywy, opisać te dzieje z perspektywy historyka. Barbarika jest książką opisującą dzieje terenów dzisiejszej Polski od czasów właśnie mniej więcej 2000 lat temu do chrztu Polski. Wypełnia tę lukę. Nie jest to rzecz, która, ta książka jest dobra i świeża pod tym względem, że to jest jednotomowe, syntetyczne i autorskie, a to też jest ważne ujęcie. Nie jest to opowieść o wszystkich hipotezach na ten temat, tylko jest to jakaś wizja oparta, oddająca stan badań naukowych, głównie z zakresu historii, ponieważ dysponuję instrumentarium historyka, wspomagając się oczywiście pracami archeologicznymi, czy też nawet z zakresu genetyki. Da się to odtworzyć, tyle że historia Polski, często opisując historię Polski, wpadamy w pewne schematy. Zawsze jest Polska Piastów, Polska Jagiellonów, królów elekcyjnych i tak dalej, że mamy ten schemat. On jest bardzo dobry, bo trzeba sobie jakoś uporządkować tę przeszłość. Tylko kiedy pod koniec XVIII wieku biskup Adam Naruszewicz pisał pierwszą polską, spełniające standardy naukowe historię Polski, zaczął od tomu drugiego. Dosłownie, tom pierwszy został wydany dopiero po jego śmierci, uważając, przekonań, że ten temat jest tak trudny i tak słabo opisany, że nie wiadomo, w sumie nie wiedział, jak to ugryźć. Zdecydowano się położyć wtedy akcent na opowieść o Słowianach, czyli nie, znaczy pojawiają się we wszystkich w akademickich podręcznikach, powinny się pojawiać zazwyczaj jakieś te informacje o tych czasach rzymskich, o Lugiach chociażby, którzy są znani czytelnikom Quo Vadis, czy osobom, które oglądały film, bo Sienkiewicz wymyślił postać Ligi, wywodzącej się z ludu Ligów, czy też Lugiów, nie dlatego o hopsiup, tylko dlatego, żeby mieć jakiś polski akcent w powieści osadzonej w starożytnym Rzymie. Też jest taki problem na poziomie podręczników akademickich, że zazwyczaj te czasy przedmieszkowe, one są oddawane archeologom. I archeolodzy pytają się o pewne inne rzeczy. Nie wiem, o kulturę materialną, a z kolei mnie w książce nie interesują aż tak przesadnie, nie wiem, szaty, fibule, rodzaj pochówku, tylko interesują mnie bardziej nazwy ludów, wojny, konflikty i też język, którymi ci ludzie się posługiwali. I nie widzę w tym jakby kwestii językowej potrzeby do przeciągania liny, udowadniania czegokolwiek, tylko bardziej chodzi mi o to, że gdybyśmy wsiedli w wehikuł czasu i przenieśli się tam, to jaki słownik powinniśmy zabrać ze sobą, żeby się z tymi ludźmi z przeszłości dosłownie dogadać?
Ostatnio o przeszłości też, w kontekście przeszłości bardzo dużo mówi się o badaniach genetycznych i te badania odkrywają nam nową prawdę. Ja przyznam się, że troszkę byliśmy zdezorientowani przez nauczanie w podręcznikach szkolnych, bo nauczono nas, że byliśmy potomkami, że jesteśmy potomkami Słowian, którzy na te tereny przyszli gdzieś ze wschodu, a teraz się okazuje, że w tej genetyce dzisiejszych Polaków mogło być sporo składnika ludów, które tu po prostu mieszkały i które z tymi Słowianami właśnie w pierwszym tysiącleciu naszej ery się mieszały.
Tak, znaczy chciałem tak od razu dopowiedzieć, taką gwiazdkę zrobić, że jest wielki spór w polskiej archeologii między tą teorią czy alochtonistyczną, czy autochtonistyczną, że tutaj wymiotło wszystkie ludy, czy też nie wymiotło. Jest to spór, który daleko już wychodzi poza kwestię naukową, jest strasznie zajadły. Ja staram się znaleźć, powiedzmy, trzecią drogę, czyli można powiedzieć hybrydową, że rzeczywiście jeśli chodzi o południe Polski, widać, że te argumenty archeologów, bo to w zasadzie opieramy się na archeologach, historycy no niewiele mogą powiedzieć, że przekonują tutaj te argumenty, że jednak doszło do poważnej wymiany tutaj osadnictwa, z kolei na północy można mówić, raczej można mówić o ciągłości. Problem ze Słowianami jest taki, że Słowianie, co to znaczy Słowianie? My używamy często, od razu mamy wgrane jakieś rzeczy, że kiedyś świat był taki prosty, były plemiona, ludy, języki, nikt się nie mieszał i to było wszystko takie czyste, a potem dopiero to się wymieszało, że świat się dzieje staje się coraz bardziej skomplikowany z upływem czasu. Tymczasem Słowianie jest to, można rozpatrywać tylko w dwóch aspektach. Pierwszym jako nazwy, czyli są ludy, które nazywamy Słowianami albo słowiańskimi, albo ich nie ma. I to jest takie zero-jedynkowe. A druga rzecz, no to też etymologicznie związane ze słowem słowo, i Słowianie, czyli to są ludzie, którzy posługują się językami słowiańskimi. I w tym oczywiście ten pierwiastek, to źle zabrzmi używanie takiego twardego naukowego słowa, element pochodzenia genetycznego, dosłownie biologicznego, odgrywa pewne znaczenie, bo zazwyczaj te grupy, które posługują się jednym językiem, są ze sobą spokrewnione i język dziedziczymy przodka, że uczymy się od rodziców. Ale też przykłady chociażby, nie wiem, Australii czy Stanów Zjednoczonych pokazują, że wystarczą trzy pokolenia w przypadkach migracji, że można zgubić tę więź językową przodkami. I powiem tak dość tak, znaczy, żeby uświadomić sobie ten absurd, że potomkowie Polaków, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z Galicji w XIX wieku, nie mówiący po polsku, są Słowianami czy nie? Bo jeżeli sobie zrobimy badania genetyczne, to być może wyjdzie haplogrupa, którą zazwyczaj się uważa typową dla słowiańską, chociaż oni, powiedzmy, w wielu przypadkach słowa po polsku nie rozumieją. A z kolei czy osoby na przykład wywodzące się, nie wiem, z jakichś ludów kazachskich, czy gdzieś tamtych terenów, mówiące chociażby po rosyjsku, czyli będący ich, gdyby to był ich ojczysty język, czy oni są Słowianami, czy nie, mimo że nie mają żadnej tej takiej, jak to byś mówił, o krwi słowiańskiej w swoich żyłach. Więc uważam, że tutaj w tej książce zrobiłem dobry krok taki do tyłu, odpowiadając sobie na pytanie, kim są Słowianie, żeby wyjść z tego takiego bezsensownego przeciągania liny. Germanie, Słowianie, przodkowie, nie przodkowie i po prostu, jak to mówią historycy, ad fontes, przeczytać w źródłach i spróbować sobie stworzyć ten obraz. Tyle, że oczywiście nie tworzyłem go sobie w próżni, że czytałem starożytnych autorów i oto państwo macie książkę Barbarikę, której nikt nie stworzył. Ona jest oparta w większości na badaniach naukowych. Jeśli ja stawiam jakieś hipotezy, zazwyczaj dotyczą kwestii drugo- czy trzeciorzędnych w tej książce, że to jest też taka świadomość, że jest to autorska wizja pod względem wyboru jakiegoś stanowiska jakiegoś naukowego. Jest to autorska książka przede wszystkim, że zebrałem i spróbowałem opowiedzieć o tym, bo problem był historyków taki, że to jest trudna do opowiedzenia ta rzecz, bo nie ma tego związku emocjonalnego. Nie ma słowa Polska. Ci Słowianie też gdzieś najpóźniej, dopiero, znaczy gdzieś w VI wieku się pojawiają. I jak to uczyć o tych dziejach ojczystych? Tymczasem wydaje mi się, że na przykład, że dobrze się odwołać do przykładu Wysp Brytyjskich, gdzie tam była dość duża wymiana tych języków, że niby można byłoby zacząć tą historię Anglii, powiedzmy w 1066 od bitwy pod Hastings, kiedy Wilhelm Zdobywca sięga po angielską koronę, no ale przecież wcześniej są Anglosasi, ale przecież zanim byli Anglosasi, to przecież Brytowie być może pod wodzą króla Artura, czy wodza Artura, stawiali opór tym najeźdźcom na przełomie V i VI wieku, ale przecież była jeszcze silna romanizacja tych Wysp Brytyjskich i tak dalej, i tak dalej. Wielka Brytania o tyle jest wdzięcznym przykładem, ponieważ leżała na obrzeżach Cesarstwa Rzymskiego, ale będąc w jego granicach, co też jest inna trochę perspektywa niż rzeczy poza granicami imperium, ale jest jednocześnie dość dobrze opisana, że będąc na obrzeżach jest dobrze opisana i widzimy, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni stuleci i trudno przypuszczać i zakładać, że u nas to miało być takie proste, a jakieś ludy opisane przez starożytnych, Słowianie, koniec historii, zaczynamy od Mieszka, bo to jest ważne. Wydaje mi się, że to, co było wcześniej, też jest ważne, albo przynajmniej ciekawe.
No właśnie, to porozmawiajmy może o tym, co było wcześniej, bo wydaje się, że ci Słowianie i ich przeszłość w Europie jednak może budzić pewnego rodzaju nasze kompleksy, no bo tak, no nie są jakoś szeroko opisani w historiografii. Nikogo nie zniewolili, nikogo nie podbili, nie toczyli żadnych spektakularnych wojen, tak jak powiedzmy inne ludy, począwszy od Ateńczyków przez Rzymian, Galów czy Wikingów. Więc kim byli ci Słowianie tak naprawdę?
Byli grupą osób, ludem, nie wiem, grupą językową przede wszystkim, która zmieniła Europę, bo to nie mogła być słaba grupa, biorąc pod uwagę, że nagle tak pi razy oko 1/3 kontynentu zaczyna mówić językami słowiańskimi i nawet jeżeli był duży potencjał demograficzny tej grupy, to tak czy tak jest sporo. Jest to też Słowianie dali początek, no państwom słowiańskim to są takie już oczywistości, ale w tamtych czasach brali udział chociażby na najazdach na Cesarstwo Bizantyjskie, chociażby współdziałając z własnej lub wbrew własnej woli z koczowniczymi awarami, czy prowadzącymi bardziej koczowniczy tryb życia awarami. Słowianie też prowadzili walki w VII wieku, chociażby z Królestwem Franków. Był kupiec frankijski, wprawdzie Samo, który stanął na czele powstania słowiańskiego przeciwko awarom, ale okazał się na tyle silnym władcą, że potem też skutecznie wojował z frankijskim królem Dagobertem. Więc ten potencjał na opowiedzenie słowiańskiej, fajnej słowiańskiej historii jest spory. Problem chyba w tym, tak patrząc w ogóle z perspektywy opowiadania historii współczesnej, czy zwłaszcza przez pryzmat seriali i filmu, polega na tym, że wszystkie te dawniejsze, czy wszystkie współczesne państwa słowiańskie, jak chcą opowiadać o historii dawnej, to nie sięgają do tych VII, VIII wieku, słabo opisany jakiś lud, no totalna fantazja, tylko wolą sobie sięgnąć po tak zwanego pierwszego historycznego władcę, pierwszego chrześcijańskiego władcę, takiego niekoniecznie pierwszego na liście, ale takiego króla, władcę, który jest symbolem. No w Polsce mieliśmy film Gniazdo o Mieszku I i to jest, pomijam tam starą baś, ale to jest już jakby kwestia tylko opowieści literackiej bardziej niż chociaż bazująca być może na jakimś refleksie czy odbiciu zdarzeń historycznych, ale tak samo Węgrzy. No nie jest to lud słowiański, ale powiedzmy gdzieś żyjący w morzu Słowian i też jestem w stanie znaleźć opracowanie naukowe mówiące, że w średniowieczu Węgrów nazywano Słowianami, ale ze względu na to, że związki kulturowe, które się pojawiły po pojawieniu się Madziarów w tej części Europy. Ale jest film, też Węgrzy nie zrobili filmu o tym, co się działo na terenie Niziny Paniońskiej dawno, dawno temu, tylko w momencie, kiedy Árpád, pierwszy władca węgierski, przybywa, grał go Franco Nero, który grał oryginalnego Django w spaghetti westernie. Bułgarzy zrobili w czasach komunistycznych film o carze Borysie, który został świętym mimo oślepienia własnego syna, ale film to akurat była jakaś taka, no, jak go znalazłem na YouTubie, to byłem pierwszym oglądającym, dosłownie, mam nawet coś z kina zrobiłem, że jestem pierwszym oglądającym, ale ci Słowianie, oni gdzieś funkcjonują w tej popkulturze, tylko w czasach bliższych nam, tych tak zwanych może historycznych, podręcznikowych, bo jest już jakiś symbol i można z tego robić film, który nie tylko opowiada o przeszłości i ma jakiś ciekawy kostium historyczny, ale też pozwala jakoś troszeczkę, używając wielkich słów, zbudować, czy utrwalić, czy wywołać u widzów jakieś takie poczucie wspólnotowości. Nie chciałbym używać słowa, nie wiem, kształtować świadomość, ale że po obejrzeniu takiego filmu czuje się widz taki, o fajnie, nasi, moi, już wiem, skąd się wzięliśmy. Chyba jedynym państwem tutaj w tej części Europy, która gdzieś jakoś historycznie odwoływała, ale już nie Słowianie, odwoływali się do czasów dawniejszych, to są Rumuni, ale oni robili z kolei filmy o królu Decebalu, który był dackim królem stawiającym opór cesarstwu rzymskiemu pod koniec pierwszego i na początku, na przełomie pierwszego i drugiego wieku naszej ery, ale to też już tak był ten mit taki państwotwórczy posługiwany. No i też dominacja no jednak kultury anglosaskiej wywołało takie proste skojarzenia, że robimy filmy o wikingach, którzy nie dlatego robimy filmy o wikingach, bo byli plastyczni, albo bo nie wiem, są historie o wikingach, którzy dotarli do Afganistanu w XI wieku pod wodzą Ingwara Obieży Świata. Wikingowie w pewnym sensie stworzyli Ruś Kijowską, ale to Hollywood, czy to anglosaski świat nie interesuje. Ich interesuje to, że wikingowie najechali Wyspy Brytyjskie. No i to jest ważne i dlatego jest Ragnar, dlaczego jest król Alfred i tak dalej, i tak dalej. A ci Słowianie jeszcze nam troszeczkę zniknęli. Chyba wynikało z takiego przekonania, że kiedyś był jakiś taki świat, był idealny. Gdzieś w XIX wieku kreowana ta wizja takiej idealnej wsi, ale nie na poziomie też literackim, ale też historycznym, z ideą gminowładztwa, które się pojawia w starszych pracach historycznych, że to musieli być tacy spokojni, dobrotliwi rolnicy. No wątpię, czy można zrobić interesujący film o spokojnych rolnikach. Pewnie można, ale wymaga to większego wysiłku. A jeden film, którego się nie doczekamy, chyba miał powstać, słowacki film o Święto Pełku Morawskim, gdzie mogły być jakieś akcenty polskie, bo Morawy, Świętopełk Morawski prowadził walki z Wiślanami, przynajmniej można domyślać się, że prowadził walki z Wiślanami. No niestety reżyser, który miał zrobić ten film, Juraj Jakubisko, zmarł całkiem niedawno, więc ten film nie powstanie, a szkoda, bo byśmy może mieli gdzieś jakiś taki obraz, nie tylko Słowian, ale nawet plemienia, które się nazywa powszechnie polskim plemieniem, czyli Wiślan, gdzieś na dużym ekranie. Powiem tak, że gdybym był kronikarzem w XII wieku, czyli anonimem zwanym Galem, miał opisać historię rodu książęcego na zlecenie panującego księcia, gdzie wszystko musiało być tip-top, a jeżeli coś ci przodkowie nawywijali, to zazwyczaj jest to wspomniane półgębkiem chociażby spór, znaczy przodkowie, akurat to chodziło o stryja Bolesława Śmiałego Szczodrego, który zabił, czy też doprowadził do egzekucji biskupa Stanisława, to tak dać mrugnąć okiem tylko do słuchaczy, nawet nie czytelników tej kroniki i tyle. I w momencie, kiedy mam do opisania początki tej dynastii, mogę zrobić tak, opisać, że są wikingami z pochodzenia, groźni wojownicy z północy, czy też prosty chłop z jakiejś wsi położonej na terenie tak zwanej Starej Polski, zwanej później Wielkopolską, no to raczej bym wybrał tych wikingów, gdyby opierało się to na faktach. Była taka dynastia, która wywodzi się od wikingów, jest to dynastia ruskich Rurykowiczów. Piastowie mają pochodzenie miejscowe, co nie ma żadnego śladu tradycji o pochodzeniu wikińskim. Analogicznie dynastia Przemyślidów Czeska ma też podobne miejscowe pochodzenie. Gdzieś trochę tej krwi skandynawskiej w żyłach Piastów mogło płynąć później na skutek małżeństw dynastycznych, chociaż zazwyczaj te małżeństwa szły w drugą stronę, czyli krew piastowska płynęła w żyłach słynnych Wikingów za sprawą mariaży Piastowien niż w drugą stronę. Ci Wikingowie wracają, no po pierwsze, że Wikingowie zawsze marketingowo dobrze się sprzedają, więc jak robić książkę o czasach, nie wiem, X wiek czy IX wiek Polski, no to jak już są ci Wikingowie i jeszcze się doda do tego tajemnice, no to już brzmi to super. Druga rzecz, że całą hipotezę czy kamień węgielny pod hipotezę o wikińskim pochodzeniu Piastów, czy też teorii w ogóle, że Normanowie mogli założyć państwo polskie, położył Karol Szajnocha. Nie była to jego najbardziej udana hipoteza, tego XIX-wiecznego autora, ale Szajnocha pisał przepięknie. Szajnocha sobie można przejrzeć teraz w bibliotekach cyfrowych, ale pod względem warstwy stylistycznej i też merytorycznej, jak na ówczesne czasy też, ale pod względem warstwy stylistycznej on naprawdę ujmował czytelników, co wpływało bardzo na plastyczność tego przekonania. Ale też trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że w czasach komunistycznych, kiedy były, nie wiem, są na przykład znaleziska archeologiczne, które można interpretować, że Wikingowie, czy też potocznie Wikingowie, czy skandynawscy wojownicy pozostawali na żołdzie, czy na służbie któryś z lokalnych, miejscowych władców. Było to zawsze interpretowane w ten sposób, żeby tych Wikingów, czy w domyśle Germanów było jak najmniej. Czyli tak zamykając jednym zdaniem, Piastowie mają pochodzenie lokalne. Teraz są badania genetyczne prowadzone dynastii Piastów. I nawet jeżeli się tam znajdzie jakąś haplogrupę typową dla Skandynawii, to nic nie będzie znaczyć w tym kontekście. Przecież w pierwszym wieku naszej ery i w drugim też Goci mieszkali na terenie Pomorza dzisiejszego i Goci przybyli ze Skandynawii. Już mniejsza o to, czy w jednym rzucie, czy w dwóch rzutach i tak dalej, ale ten element skandynawskiej emigracji w czasach starożytnych był. Więc jeżeli gdzieś znajdziemy jakąś nitkę, haplogrupa nagle się okaże, że jest skandynawska, to nic nie zmienia z perspektywy historii, bo to znaczy, że być może któryś tam z przodków przybył z góry, więc tak to uprzedzam, uprzedzam kontrargument, który mógłby się pojawić, jeżeli ktoś by odsłuchiwał naszą rozmowę, nie wiem, za rok, za pięć, za dziesięć i powie, jakie głupoty opowiada, bo to przecież haplogrupa skandynawska i do widzenia. A historia się zajmuje trochę czymś innym, a genetyka się zajmuje czymś innym. Można to łączyć, to wychodzą super rzeczy, ale trzeba bardzo ostrożnie i przede wszystkim trzeba być bardzo ostrożnym przy tego rodzaju interpretacji. Te wątki skandynawskie, zwłaszcza na Pomorzu, można pogłębić. Przecież król w Wolinie, jak się jest taki kamień runiczny, nie oryginalny, ale upamiętniający śmierć króla Haralda Bluetootha duńskiego, który wygnany zmarł na Wolinie. I Wolin jako tak ważne centrum handlowe pozostawał w bliskich relacjach ze skandynawskich i wielu Skandynawów też tam mieszkało. Czyli są ci Wikingowie w polskiej historii, ale nie tak, że tu przyjechali ci, mniejsza o to, czy w rogatych, czy nierogatych tych hełmach i stworzyli państwo, tak nie było. Mimo, że to jest wizja plastyczna i plastyczność tej wizji na pewno wpływa na jej, jakby chciałoby się, żeby było tak plastycznie. Było plastycznie, ale w trochę inny sposób, że jednak syn być może prostego chłopa dokonał przewrotu pałacowego i potem jego potomkowie stworzyli państwo.
Jeszcze tutaj pojawia się ciekawy wątek, który jest ostatnio bardzo chętnie wykorzystywany, chętnie nagłaśniany wątek mówiący o tym, że Piastowie to tak naprawdę byli Wikingowie, którzy tutaj przejęli władzę, ale ten argument chyba bardzo łatwo można zbić, ponieważ raczej chyba Wiking nie nazwałby swojego syna słowiańskim imieniem Bolesław.
Tak, tutaj też tak bym powiedział, że nie jest to decydujący aż tak bardzo argument, ponieważ wnuczka to przemówię, wnuczka Mieszka I, nosiła imię Świętosława, ale była córką duńskiego króla Svena Widłobrodego, więc taki argument imiennictwa trzeba dość tak ostrożnie. Dobrze pokazuje to przykład Rurykowiczów, gdzie oni początkowo nosili imiona skandynawskie, mające swoje ekwiwalenty słowiańskie, no nie wiem, Olek i Helg, Helgo, nie wiem, jak to, coś na tej zasadzie, czy Olga i Helga, no to jest najłatwiejsze takie wymienne i dopiero po kilku czy Igor i Ingvar. I dopiero w połowie X wieku nagle, nie że nagle, ale następuje przejście już na takie imiennictwo słowiańskie i zanika to, czy też w ograniczonym stopniu pojawia się to imiennictwo skandynawskie i być może to skandynawskie pojawia się za sprawą kolejnych bodźców i kolejnych mariaży. Znaczy ja uważam, że genetyka, nie chciałbym przekreślać w ogóle znaczenia genetyki badań haplogrup, tylko jest to dobre narzędzie, żeby badać szerokie procesy i tak dalej i wychwycić jakieś szersze zjawiska, powiedzmy, nie wiem, kontynuacja osadnictwa na danych ziemiach, albo między jakieś kierunki migracyjne, coś ten deseń, ale nie, żeby wyrokować o przynależności etnicznej, czy, znaczy, Boże, nie, no, etnicznej też, czy językowej jednego konkretnego rodu. No to już jest gruba przesada.
To przypomnijmy może, albo przybliżmy to drzewo genealogiczne przodków Mieszka jeszcze dekady przed rokiem 966.
Jeśli chodzi o przodków Mieszka, to mamy listę tak zwaną dynastyczną, którą zachowała się w kronice anonima zwanego Galem i można odtworzyć kilka pokoleń, czyli ojciec Siemomys, dziadek Lestek, pradziadek Siemowit, prafradziad Piast i być może jeszcze ojciec Piasta Chościszko. W literaturze polskiej naukowej tak trochę naukowcy biegli od jednej ściany do drugiej, że najpierw przyjmowano historyczność wszystkich, potem odrzucono ich. W fundamentalnym dziele o genealogii Piastów pod tytułem Genealogia Piastów Oswalda Balcera z końca XIX wieku zaczyna się dynastia Piastów nie od Piasta, ani od Siemowita, tylko od Siemomysła. I to też tak na tej zasadzie, że no Mieszko musiał mieć ojca, więc lepiej niech się nazywa Siemomys niż jakiś NN. Później nastąpił taki nurt, że jednak coraz więcej dawano wiary tej liście dynastycznej, bo opis anonima zwanego Galem, pomijając opisu Siemowita i upadku księcia Popiela z poprzedniej dynastii, czy poprzedniego władcy i ten opis związany później z myszami, wzbudza jakieś obiekcje, to później ta cała lista jest taka standardowa i to wygląda jak resztka jakiegoś drzewa genealogicznego. Profesor Karol Buczek powiedział, znaczy mniej więcej coś takiego powiedział, że nasi przodkowie by musieli być matołkami, żeby nie umieć zapamiętać w ciągu 10 czy 11 imion najważniejszego rodu w kraju. Ale pojawił się jednak pewien nurt w literaturze naukowej odmawiający historyczności przodkom Mieszka I. Ja się fundamentalnie z tym nie zgadzam, bo co innego odkryć, nie wiem, jakieś kody kulturowe, motywacje kronikarza, dlaczego opisuje w ten sposób, a inne wydarzenie, ale moim zdaniem to jest jedna część pracy, a druga część pracy to jest tak, że z tego nie wynika historyczność albo niehistoryczność danej postaci. I być może ten cały fantazmat Wielkiej Lechi też się pojawia, czy w ogóle te wszystkie teorie, które pseudonaukowe, one być może wynikały po części, zostały sprowokowane tym takim skrajnym ujęciem negacjonistycznym w nauce, jeśli chodzi o przodków Mieszka I i odrzucenie ich historyczności, czy też modyfikowania tego przekazu, na przykład, że Siemowi Lestek i Siemomys mieli być braćmi, ponieważ bardziej pasuje do jakiejś konstrukcji jakiegoś francuskiego filozofa. No, pisze, że to jest ojciec, syn i wnuk i tak jest w kronice, no i sorry, jeżeli poprawiać oryginalne, znaczy nie oryginalne, ale poprawiać źródło historyczne, no to na jakiejś podstawie, a nie na podstawie współczesnego filozofa czy też teoretyka kultury z XX wieku. Co o tych przodkach wiadomo? Pomijając tej listy imion i jeszcze hipotez na temat małżonych tych książąt, ale one są oparte na podstawie imiennictwa piastowskiego, więc one są bardzo dyskusyjne. Jedno co, i to wtedy archeologia przyszła i powiedziała nam cenne informacje, powiedziała nam, że oni prawdopodobnie dorobili się na handlu niewolnikami. Ilość odskrytych srebrnych skarbów, monet pozwalała, pochodzących właśnie z krajów muzułmańskich, pozwoliła odkryć, czy też uzupełnić archeologiczne informacje ze źródeł historycznych o szlakach handlowych. Pozwoliło sformułować wniosek, że Piastowie, czy dynastia nazwana później Piastami, czyli Siemowit, zwłaszcza czasy Lestka i Siemomysła, był to czas dość mocnych, krwawych walk na terenie, powiedzmy, powiedzmy przynajmniej dzisiejszej Wielkopolski. Był to czas, gdzie jednak ważnym źródłem finansowania był handel niewolnikami. Był to czas, kiedy powstawały imponujące grody i nastąpiło duże wylesienie Wielkopolski dzisiejszej. Stąd w podręcznikach szkolnych jeszcze gdzieś pokutuje określenie plemię Polan. Tak naprawdę tej nazwy Polanie w kontekście ziem polskich dość trudno znaleźć, bo i w geografii bawarskiej z IX wieku nie ma takiej nazwy, a co chyba by się wydawało ważne jest to, mogłoby to być plemię, skoro dało nazwę państwu, czy też coś ten deseń, ale sam fakt tak wielkiego wylesienia Wielkopolski pozwala sformułować, że kraj Pól pasowało jak ulał ta nazwa. I o ile gdyby to był opis jakiegoś kronikarza i tak dalej, no to jeszcze się można na tym zastanawiać. Ale jak już przychodzi twarda archeologia, która nam mówi, że to tak wyglądała ta Wielkopolska wylesiona na potrzeby tej inwestycji z grodami, to już coś możemy zobaczyć, znaczy możemy się czegoś więcej dowiedzieć o tych przodkach, bezpośrednich przodkach Mieszka I, czyli nie o wszystkich władcach pewnych lub hipotetycznych rządzących na ziemiach Polski, tylko na temat tego rodu, który został później nazwany pierwszą polską dynastią.
Poruszaliśmy dzisiaj nie tylko tematy związane z tym, co działo się 1000 lat temu, czy 2000 lat temu, ale także z tym, w jaki sposób te dzieje europejskich narodów są przedstawiane, czy w popkulturze, czy w kinie, czy w serialach, czy na platformach streamingowych. Kiedyś jeszcze w XIX wieku powstawały opery, które na przykład opiewały germańskie dziedzictwo historyczne. A co byśmy zaproponowali na przykład dziś, gdybyśmy chcieli opowiedzieć światu o Polsce w pierwszym tysiącleciu naszej ery? Jaki temat wybrałby pan jako, powiedzmy, konsultant jednej z największych platform streamingowych? Ja na przykład, czytając książkę Barbarika, stwierdziłem, że bardzo fajnym wątkiem byłaby historia pewnego słowiańskiego najemnika, który walczył dla cesarza bizantyjskiego, bo tam się taka postać pojawia.
Jest to fajny koncept. Mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o wymyślenie scenariusza, historycy bardzo często piszą, że to jest materiał na scenariusz, a widzą tylko scenę filmową. Mogę powiedzieć, że potrafię pisać scenariusze filmowe. Pierwszy jest na etapie próby sprzedaży, ale jest firma producentka, dostałem wyróżnienie w bardzo ważnym konkursie Script Pro, więc też pisząc tę książkę, też zastanawiałem się, kurczę, który rozdział by można było sprzedać. Jeśli chodzi o czasy, myślałem najpierw o czasach bliskich Mieszkowi I, czyli nie wiem, pokolenie jego rodziców czy dziadków, czy może pradziadków, ale jest świetny cykl powieści, znaczy cykl, trylogia autorstwa Zbigniewa Nienackiego, Jadago. I Jadago jest tak genialną książką, że w zasadzie pozostawałoby kupić tylko prawa autorskie do niej i nie skrzanić jej po prostu, że wziąć i ona jest gotowym serialem. Ale jeżeli ja bym miał pisać i się już zacząłem pisać treatment, bo stwierdziłem, że jak już napisałem książkę, to można, skoro książka jest oparta na faktach i dość często pada słowo przypuszczalnie, prawdopodobnie, być może, nie w każdym zdaniu, ale jednak z szacunku do czytelnika trzeba oddzielić fakty od hipotez, od rzeczy w ogóle mniej pewnych, to chciałbym napisać film o Kraku. Ale nazywałby się po prostu Krak, taki tytuł i tak dopowiadając, nie chodzi o opowieść o smoku, którą my znamy już w tej wersji takiej zwulgaryzowanej, współczesnej, ale sam opis w Kronice Kadłubka, pierwszym źródle, gdzie pojawia się postać Kraka, pojawia się postać Całożercy, którego historycy próbowali pod tym terminem doszukiwać się awarskich okupantów. No rzeczywiście archeologicznie to się wszystko składa w całość, że Awarowie pobierali daniny od Słowian i ich wyzyskiwali w tamtym okresie. Awarowie to był lud koczowniczy. Akurat w przeciwieństwie do tych wszystkich innych, które się trochę mieszały, oni byli bardzo endemiczni i oni nie wchodzili w związki z innymi, jak to wynika z badań genetycznych grobowców awarskich. I widziałbym Kraka jako człowieka, który porwał swój lud czy swoich rodaków do walki z tymi okupantami która się rzeczywiście, ktoś musiał porwać tak naprawdę mieszkańców południowej Polski, ponieważ zaczęli budować grody na niespotykaną wcześniej skalę, co pozwoliło im się chronić na wypadek represji awarskich i sam fakt, że Awarowie byli w tym czasie tak rzeczywiście naciskani przez Słowian, że jeden z haganów awarskich nawet przyjął chrzest, więc ten Krak moim zdaniem ma potencjał taki, żeby opowiedzieć historię uniwersalną, bo jednak walka o wolność i dojrzewanie do podjęcia odwagi jest jakąś taką rzeczą uniwersalną. Jest to opowieść, która no jednak wzbudzi kojarzenie w każdym przynajmniej odbiorcy w Polsce, że Krak, no rzeczywiście jest to jednak postać utrwalona w tylu podaniach i legendach. Znaczy nie, że legendy były opowiadanie, podania, ale w wersji chociażby literackich czy jakichś opowiadań szkolnych i tak dalej, funkcjonuje w świadomości społecznej, a jednocześnie można by ją było osadzić, dać temu dobre tło historyczne, na zasadzie duża wiarygodność historyczna, jeśli chodzi o realia, mogłaby być zachowana. Ale z najemnikiem w służbie cesarza bizantyjskiego to rzeczywiście też jest fajny pomysł. O ile dobrze pamiętam, u Nienackiego w Jadago też pojawia się ten wątek, że główny bohater też zahaczył o Konstantynopol. A tego rodzaju służba w przypadku Słowian też mogła występować. Bardziej znana jest w sumie postać wikinga Haralda III, późniejszego króla Norwegii, który miał niestety polski wątek tylko taki, że brał udział w ruskim najeździe na Polskę, ale potem wstąpił na służbę do cesarza, służbę cesarza bizantyjskiego, więc sama wizja Słowianina, czy mieszkańca dzisiejszej Polski, który służy na dworze cesarza bizantyjskiego, jak najbardziej ma sens i potencjał. I tak dopowiadając, że podobnego rodzaju historia wydarzyła się prawdopodobnie w czasach, kiedy jeszcze nie było przynajmniej tak twardego podziału na cesarstwo wschodnie i zachodnie, czy nie było tego w czasach na początku IV wieku, że to jest już hipoteza archeologiczna profesora Burszego, ale ona była tak przekonująca, że ja ją kupiłem w całości, że znaleziska są typowe dla nagród wypłacanych przez Rzymian za udział w kampanii na przełomie III i IV wieku na terenie przeciwko Persom. Więc to też jest dość plastyczne, że ktoś z Polski zaciągnął się na rzymską służbę i walczył później powiedzmy z Persami czy pod Aleksandrią, więc tego potencjału na opowieści o takie też krwawe, dramatyczne jest duży, że to nie są tylko prości rolnicy, którzy mieszkali w prostych chatach i wiedli proste życie.
Dziękuję za wizytę w historii, jakiej nie znacie. Pozostaje mi tylko życzyć powodzenia w tym przeniesieniu historii gdzieś tam na obszar fabuły, bo to by było bardzo fajne i bardzo interesujące. Myślę, że wszyscy słuchacze też z przyjemnością obejrzeliby jakiś dobry film historyczny o naszych dawniejszych czasach.
Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Też cieszę, że mogłem trochę poopowiadać. Opowieść jest taka, w moim wykonaniu też mam tego świadomość, była trochę taka skacząca, chaotyczna, ale to rozmowa, rządzi się prawami. Mogę zapewnić, że książka Barbarika jest zdecydowanie bardziej usystematyzowana i jest pod względem, trudno opowiadać o swojej książce w superlatywach, ale mogę powiedzieć, że pod względem konstrukcyjnym jest to książka dobra i przemyślana. Pod względem merytorycznym jest to książka, która przeszła recenzję naukową, ponieważ powiem tak, ja się trochę na historii znam, ale z drugiej strony no nie chciałbym wyrżnąć na jakimś głupim błędzie, pisząc na tak trudny temat. Jedynym pytaniem jest otwartym, czy tę książkę się fajnie czyta. No, mam nadzieję, że Państwo zaryzykują i sami się przekonają i mam nadzieję, że się nie zawiodą.
W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Na koniec jeszcze kilka ogłoszeń związanych z działalnością podcastu Od Jesieni. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że tak dużo ludzi słucha historii, jakiej nie znacie, zostawia komentarze, bezpośrednio pisze miłe słowa. Przypominam, że możecie mnie znaleźć także na Facebooku, Instagramie, ostatnio nawet i TikToku. Część z Was słucha podcastów na Spotify, część ogląda materiały na YouTubie. Jest coraz więcej osób, które dołączają do patronów, zwłaszcza, że trwa nasza jesienna akcja, czyli każdy patron otrzymuje książkę o wartości przekraczającej kwotę miesięcznego wsparcia. Ale oczywiście nie każdy ma ochotę czy możliwość być patronem, więc ucieszy mnie, jeżeli w ramach wsparcia choćby zajrzysz na YouTube, zasubskrybujesz kanał. Jesienną ważna zmiana, otóż premiery odcinków będą pojawiać się najpierw na YouTubie w czwartki wieczorem, a jeżeli będzie ich więcej, to będą się pojawiać także w weekend. Dopiero później po weekendzie będą wpadać na Spotify. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, ale niestety Spotify nie jest platformą, która w jakiś sposób docenia autorów, chociaż zarabia na waszych subskrypcjach i reklamach. W żaden sposób tego nie wynagradza. Natomiast z YouTube jest inaczej, więc nawet jeżeli chcecie mnie słuchać na platformie podcastowej, zajrzyjcie także na premierę YouTube'ową, zostawcie komentarz, bo to pomoże mi po prostu rozwijać kanał. Dziękuję, do usłyszenia.